Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa w Dzień Dziecka, 1 czerwca 2026. Słuchajcie, nie ma kota. Spóźniłem się minutę z rozpoczęciem tego live'u, bo wszędzie szukam kota i kot się gdzieś zaszył. Słuchajcie, jak się pojawi w trakcie, to... O! Słuchajcie, jak się pojawi w trakcie, wydaje mi się, gdzieś miauczy, to oczywiście zaraz ją tutaj pokażemy. Kotka Was serdecznie pozdrawia, a my rozpoczynamy już naszego live'a. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo, mocne rozpoczęcie tygodnia, bo wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie, Amerykanie ostrzelali radary, systemy dronowego dowodzenia na wyspach i również na terenie samego Iranu. Irańczycy obłożyli irańską, amerykańską bazę w Kuwejcie balistycznymi pociskami i dronami, a więc zamiast rozejmu, zamiast pokoju, mamy kolejną bitwę. Trump nie traci zimnej krwi, po raz 49 twierdzi, to jest policzone, zaraz Wam wszystko opowiem podczas tego live'a, że za chwilkę, już za momencik, za 3 minutki będzie wszystko w porządku i zostanie podpisany pokój. Poza tym mamy, drodzy Państwo, gigantyczną eskalację w południowym Libanie. Izraelczycy zajęli zamek, o czym Wam mówiłem, średniowieczny, no i idą na północ od góry Litanii i nie wygląda na to, że zbombardują znowu Bejrut, czyli stolicę Libanu. Do tego cały czas echa afery z Zełenskim i gloryfikacją UPA, zamieszki w Paryżu. Drodzy Państwo, dzieje się mnóstwo, także przechodźmy już powoli do live'a. Teraz tak, wczoraj o godzinie 18 na kanale opublikowałem, myślę, że ciekawy materiał. W 57 minut przedstawiłem przyczyny, przebieg i skutki ludobójstwa Polaków na Wołyniu, plus komentarz, analiza tego, dlaczego Zełenski zdecydował się nadać jednej z jednostek ukraińskich imię bohaterów UPA. Materiału takiego nie było chyba dawno na YouTubie. Dzięki takiej, wiecie, skondensowanej esencji tych wydarzeń będziecie mogli zobaczyć, o co chodzi i dlaczego stawianie równości między AK a UPA jest skandaliczne, niedopuszczalne, dlaczego nie powinno się i nie wolno gloryfikować morderców i ludobójców. Także odsyłam Was do tego odcinka, a dzisiaj od razu już zapowiadam, o godzinie 20 też będzie odcinek, gościem będzie Wasz ulubieniec Kacper Kita i będziemy rozmawiali, co poszło nie tak we Francji, że po zwycięstwie PSG w Lidze Mistrzów mamy do czynienia z taką gigantyczną, po prostu wielką zadymą, która toczy się na ulicach Paryża, są zabici i ranni. Także zapraszam o 20, obejrzyjcie odcinek wczorajszy o Wołyniu, a my już startujemy. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję. Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. No i oczywiście partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. Moja książka, Polacy, z autografem, czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Wszystkie egzemplarze, które kupicie w naszej księgarni, zostaną przeze mnie podpisane. Bardzo Wam dziękuję. Będzie mi miło, jak kupicie, przeczytacie, napiszecie kilka słów w komentarzach, czy Wam się książka podobała, czy nie. I jeszcze raz na sam koniec najważniejsza sprawa. Dzięki, drodzy widzowie, dzięki za wszystkie suby. Walczymy o 800 tysięcy subów. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze, no i oczywiście za wsparcie na Patronite, na YouTubie oraz w postaci Trumpków tutaj naszych donatów. Bardzo dziękuję. Już mamy pierwszego widza, który zdecydował się nas wesprzeć w poniedziałek. Zbyszek Bendel. Bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście, drodzy Państwo, wsparcie nie jest obowiązkowe, ale miło, jak wspieracie, bo to pozwala nam zachować niezależność, funkcjonować normalnie naszej małej, rodzinnej firmie, jaką jest Historia Realna. Lecimy. Zacznijmy od piłki nożnej. Wczoraj Polska grała mecz z Ukrainą i przerżnęła 0-2. Bez komentarza. Druga wiadomość to jest taka oczywiście, że Aha, i współczuję wszystkim tym, którzy musieli się męczyć i to oglądać. Widziałem zdjęcia twarzy kibiców zgromadzonych na stadionie, chyba we Wrocławiu to było. No, spali po prostu na tym beznadziejnym meczu. Ważniejsze rzeczy znacznie oczywiście dzieją się na Bliskim Wschodzie. Jak codziennie rano wstałem z taką nadzieją, że odgłoszę wam dzisiaj na live informację, że słuchajcie, jest porozumienie, że jest pokój. Tymczasem jest wielka bitwa. Amerykańskie dowództwo centralne CENTCOM poinformowało w specjalnym oświadczeniu, że dokonało szeregu ataków, które nazwało atakami czy też uderzeniami w samoobronie. Self-defense strikes. Po pierwsze, urażone zostały radary przez amerykańskie lotnictwo i irańskie radary. Po drugie, centra dowodzenia albo centrum dowodzenia, które kontroluje ruchy dronów w cieśninie Ormus irańskie. Uderzenia były w Goruk, w Kesh, wyspę Kesh oraz w sam Iran. Amerykanie twierdzą, że jest to odpowiedź na odwet, na agresywne działania strony irańskiej, a konkretnie na zestrzelenie drona MQ-1 nad wodami międzynarodowymi. W odpowiedzi Amerykanie poderwali swoje lotnictwo z bazy w Kuwejcie i rozwalili również Irańczykom obronę przeciwlotniczą, kontrolną stację naprowadzania oraz, uwaga, dwa drony kamikadze. Nie wiem, nie jest jasne, czy w powietrzu to zestrzelili, czy one stały gdzieś na jakichś wyrzutniach, na jakichś lądowiskach. Oczywiście, drodzy Państwo, i Amerykanie zaznaczyli, że to jest tylko samoobrona, oni się bronią, będą się bronili, ale zawieszenie broni obowiązuje. No i poza tym to miał być odwet. Problem tylko na tym polega, że w logice Bliskiego Wschodu musi być odwet za odwet. No i oczywiście Irańczycy dzisiaj, drodzy Państwo, w tej chwili jak rozmawiamy, się mszczą i mszczą się na Amerykanach w sposób straszliwy. Już to Państwu przedstawiam, tylko króciutko podziękuję jeszcze Alfa Fallen. Pozdrawiam, widzę, że w Wielkiej Brytanii siedzi nasz patron i Tomasz Pacholczyk. Bardzo dziękuję. Rozdaję prezenty na naszym czacie i dziękuję Sokole Oko. Pięknie. Pozdrowienia z Kutna. Pozdrawiamy Kutno. Okej, okay. Co zrobił Iran? Iran, drodzy Państwo, odpalił i właśnie w tej chwili trwa wielka bitwa powietrzna nad Kuwejtem. Amerykanie, jak wiecie, siedzą w Kuwejcie, to jest blisko Iranu i Iran odpalił pociski balistyczne oraz rój dronów na Kuwejt. W specjalnym oświadczeniu Ministerstwo Obrony Kuwejtu ogłosiło spokojnie, spokojnie te eksplozje, które, drodzy Państwo, słyszycie, bo to jest taki komunikat do własnego narodu, to są eksplozje naszej obrony przeciwlotniczej, która próbuje zestrzelić te nadlatujące pociski. Wcześniej wam mówiłem, jest to kolejny atak na amerykańską bazę w Kuwejcie. Wcześniej tam spadły, no właśnie pytanie, szczątki tej rakiety Fatah 110 zniszczonej albo sama rakieta, to nie jest jasne, ale kilku Amerykanów zostało rannych. Czy w tym dzisiejszym ataku są jacyś ranni, no to oczywiście tego jeszcze nie wiemy, ale spokojnie dowiemy się. Będzie na pewno o tym informacja i podczas kolejnego live'u, który chyba będzie w środę, bo słuchajcie, jutro jestem w Poznaniu i nie dam rady, chociaż oczywiście zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja, wszystko wam opowiem. Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji. Z powodu amerykańskiej agresji na nasze Sirik Island, gdzie uszkodzona została wieża telekomunikacyjna, czyli Irańczycy uważają, że to nie był radar, tylko jakaś wieża telekomunikacyjna. Nie wiem, kto tutaj ma rację. W związku z tym w prowincji Hormozgan nasze dzielne siły lotnicze, czyli zobaczcie, siły lotnicze, konkretnie myśliwce, uderzyły w bazę amerykańską, z której wyszedł ten atak i wybrane cele zostały zniszczone. No a potem oczywiście oskarżają Amerykanów o kłamstwa, łamanie zawieszenia broni i zapowiadają, że dalej będą odpowiadali siłą na siłę, atakiem na atak, a na końcu nazwali Amerykę Child Killing Regime, czyli reżim zabijający dzieci. No cóż, jak wiecie, nie jestem fanem z kolei reżimu ajatollahów, ale trudno dyskutować z faktami. Co dalej, drodzy Państwo? Trump oczywiście nie traci zimnej krwi. Trump, aha, jeszcze Amerykanie poinformowali, że nikomu z ich personelu lotniczego nic się nie stało. Mnie tylko ciekawi jedna rzecz, czy będzie odwet za odwet za odwet, no bo jeżeli teraz ta baza została ostrzelana, no to pytanie, co Amerykanie zrobią, jak odpowiedzą. Dobrze, przechodzimy do tweetów Trumpa. A więc ulubiony punkt programu wielu widzów. Podziękuję, tylko dziękuję. Glacier Hero, pozdrowienia z Żychlina obok Kutna. No proszę, to Kutno i okolice dzisiaj królują na czacie historii realnej. Pozdrawiamy. Okej, okay, posłuchajcie, co twierdzi Trump. Iran naprawdę chce zawrzeć umowę, która będzie dobra dla nas i dla naszych sojuszników, napisał dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy ci demokraci i różni wydający się, nie, czy też i różni niepatriotyczni republikanie nie rozumieją, że jest dużo trudniej dla mnie prawidłowo wykonywać moją pracę i negocjować, gdy polityczni hakerzy ciągle negatywnie ćwierkają, chodzi o tweety, na poziomach nigdy wcześniej niespotykanych. Raz po raz mówią, że powinienem działać szybciej albo wolniej, albo iść na wojnę, albo nie iść na wojnę, albo udzielają innych tego typu rad. Po prostu usiądźcie, zrelaksujcie się, wszystko dobrze się ułoży. Tak jak zawsze dobrze mi się wszystko układa. Tyle Donald Trump, przepraszam. Troszkę mnie od tego gadania przytkało. Słuchajcie, co to jest za sygnał? To jest sygnał taki, że Trump ewidentnie widzi, że nie idzie mu w tych negocjacjach, w związku z tym zrzuca winę na demokratów, bo są zbyt ugodowi, republikanów, bo są zbyt bojowi. Przeszkadzają mu, ćwierkają na X-ie i on nie może się skupić na najważniejszym zadaniu, jakim jest negocjowanie z Iranem. W kolejnym tweecie oczywiście przejechał się po mediach, fałszywe newsy CNN powiedziały dziś, jak zwykle, że moja irańska umowa nuklearna wcale nie mówi nic o nuklearnej broni Iranu. W rzeczywistości jest to stwierdzone bardzo jasno, że Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Następnie przechodzi w bardzo mocnych i długich szczegółach ta umowa do omówienia również różnych innych aspektów nuklearnych. W rzeczywistości, i to właśnie o tym jest większość tej umowy, przepraszam, CNN, a także tak w wielu innych mediach fałszywych newsów jest bardzo dużo. Jest to katastrofa wynikająca z niskich ratingów, czy też skutkująca niskimi ratingami tych mediów. Nawet z nowym właścicielem, bla, 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 jest mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek oglądalność CNN była lepsza. Ale, drodzy Państwo, Trump oczywiście się znęca nad mediami, ale trzeba odnotować ciekawy fakt, że internauci policzyli, ile razy Trump powiedział, że już jest o krok od zawieszenia broni, przepraszam, od pokoju. Zawieszenie broni już mamy. Od dealu pokojowego i wszystko już jest prawie z tym Iranem wynegocjowane. Otóż, drodzy Państwo, od marca Trump twierdził to absolutnie na poważnie 49 razy. Zostało to bardzo, bardzo dokładnie policzone i za każdym razem no, był absolutnie przekonany, że to już jest i wmawiał ludziom, że to koniec, a każdy, kto twierdził inaczej, ten jest defetysta. No i posłuchajcie. Przepraszam, 59 razy. 9 marca. Wojna jest skończona. 26 marca. Rozmowy idą świetnie. 1 kwietnia. Wojna skończy się w 3 dni. 7 kwietnia. Ogłosił zawieszenie broni. Rozmowy się załamały następnego dnia. 20 maja. Jesteśmy w finalnych stages, czyli fazach negocjacji. 23 maja. Szybciusieńko podpiszemy, 24 maja już zaraz podpiszemy, 28 maja Vance jeszcze dodał, że już tak, już jest bardzo blisko do dealu, 29 maja powiedział, że już trzeba dogadać tylko ostatnie szczegóły i trwa jakieś tłumaczenie i deal jest dogadany w 99%. I tak codziennie Trump to mówi, rynki reagują za każdym razem mocniej lub słabiej, obniżając cenę ropy, potem się nic z tego nie wychodzi i tak się, drodzy Państwo, bujamy. Czy co z tego wyniknie, zobaczymy. Mnie się osobiście wydaje, że Trump się miota, a Irańczycy mają w ręku wszystkie karty. Tu ciekawa informacja, pewnie widzieliście to w weekend, pojawiła się informacja wczoraj wieczorem chyba, że prezydent Masud Pazeszkian, czyli prezydent Iranu, podał się do dymisji, ponieważ Islamski Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, przepraszam, go za bardzo dociskał i że nie dawał mu pola do negocjacji i ogólnie rzecz biorąc, że przejmują władzę ci zwolennicy twardego kursu. Drodzy Państwo, to według irańskich źródeł jest plotka, prawdopodobnie wypuszczona przez Mossad, żeby skłócić ze sobą Irańczyków i pokazać, że reżim w Iranie jest niestabilny, skłócony wewnętrznie i nie ma z kim rozmawiać. Pezeszkian sam wygłosił oświadczenie, że wcale nie składał dymisji na ręce Mocztaby Chomeiniego, jak twierdziły te źródła. Wprost przeciwnie, to są wszystko kłamstwa, a on będzie sprawował swoją funkcję, dopóki będzie oddychał. No to tyle Pezeszkian. New York Times informuje, że przez ostatnie 3 tygodnie Amerykanie przeeskortowali, czy też zapewnili eskortę 70 statkom handlowym wchodzącym i wychodzącym do Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus. Wydawałoby się, że to jest sporo, 70 przez 3 tygodnie, ale to jest 70 przez 21 dni. A chcę Państwu powiedzieć, że problem polega na tym, że to jest mniej więcej 3 dziennie, tak? A pamiętajcie, że przed zamknięciem cieśniny Ormus w wyniku tej absurdalnej wojny przechodziło tamtędy średnio 128 statków. W związku z tym, jak widzicie, coś się rusza, ale jest jeszcze daleki od rozwiązania. I co ciekawe, oni prowadzą te statki wzdłuż wybrzeży Omanu, czyli południowej granicy, czy też południowego wybrzeża cieśniny Ormus, no bo tam oczywiście jest mniejsza projekcja siły i tam te drony nie są takie niebezpieczne i te miny, które Irańczycy porozkładali wzdłuż swojego wybrzeża, czyli na północy. I teraz, drodzy Państwo, przygotowałem dla Was też rozmaite ciekawe wypowiedzi amerykańskich polityków. Zacznijmy może, drodzy Państwo, od Rubio, który już mówi absolutnie rzeczy zdumiewające, zresztą sami posłuchajcie, a ja chciałbym ogłosić wszem i wobec, że jest nas już 5000 i dziękuję za 600 kciuków, przydałoby się 1000. Akcja 1000 kciuków dla live historii realnej. No dobrze. Rubio to jest, w zasadzie muszę Wam powiedzieć, zresztą mówiłem to już parę razy na live'ach, ale powtórzę jeszcze raz, jakiś mój zawód. Jakiś miałem wrażenie, że w tym całym domu wariatów, który otacza Trumpinio, w Białym Domu, w Pentagonie szczególnie, wiecie, tam jest ten nieprzytomny Hexet, że on jest jakiś najbardziej z nich wszystkich poukładany umysłowo. Pamiętam jego minę, kiedy, pamiętacie, Trump rugał w gabinecie owalnym Zełenskiego, no i wydawało się wówczas, że no przynajmniej jest zdystansowany wobec tych wszystkich wariactw Trumpa. No ale co tymczasem mówi Rubio? Rubio mówi, drodzy Państwo, że ONZ musi otworzyć cieśninę Ormus dla Amerykanów. Słuchajcie, to nie są żarty. Posłuchajcie dokładnego cytatu. Po co właściwie na świecie jest ONZ? ONZ miał być miejscem, w którym można pokorowo rozwiązywać globalne konflikty. Pokojowo rozwiązywać globalne konflikty. Czyli Rubio mówi, że Ameryka jest za pokojowym rozwiązaniem globalnych konfliktów i liczy na to, że ONZ rozwiąże jej konflikt z Iranem, czego skutkiem będzie otwarcie cieśniny Ormus. Bo on mówi, Iran to straszny kraj. Jaki normalny kraj blokuje, strzela do statków handlowych? To jest cytat. Jaki normalny kraj blokuje kluczową cieśninę dla świata? Jest to straszne, jest to terrorystyczne, po to jest ONZ, żeby zadziałać. Słuchajcie, są to tak kuriozalne słowa, bo równie dobrze można powiedzieć po pierwsze, Ameryka wywołała tą wojnę, przerżnęła z kretesem, nie potrafi sobie poradzić ta wielka, potężna Ameryka z tymi wszystkimi tomahawkami, całym tym żelastwem, z grającym znakomicie asymetryczną grę Iranem i teraz zwraca się do ONZ-u, żeby on pokojowo rozwiązał ten konflikt. To po coście zaczynali wojnę, panie Rubio i panie Trump? Po co to było? Mieliście rozmowy pokojowe w Genewie z Irańczykami, one szły w dobrym kierunku. Po co ta wojna? A teraz żałosne po prostu zwracanie się do ONZ-u i mówi jeszcze, to będzie test dla ONZ-u. A stwierdzenie jeszcze jego, że to jest straszny reżim, bo jaki normalny reżim strzela do statków handlowych, to ja spytam się tak, jaki normalny reżim wali dwoma tomahawkami w szkołę, zabijając 175 dziewczynek i nauczycieli ich? Jaki normalny reżim rozwala most kluczowy, służący cywilnemu ruchowi? Jaki normalny reżim atakuje drugie państwo, bombarduje jego stolicę, mam tu na myśli Teheran, i zabija 5 tysięcy ludzi? Jakie normalne państwo uderza rakietami w siedzibę, w rezydencję przywódcy innego państwa, zabija tego przywódcę, jego wnuki, jego dzieci, całą jego rodzinę rakietą? Słuchajcie, naprawdę Amerykanom naprawdę się chyba już pokiczkało w głowie, że opowiadają takie rzeczy. Może zaczęliby od siebie, bo jak na razie to Ameryka jest stroną napastniczą w tej wojnie, to Ameryka dokonuje zbrodni wojennych i jeszcze w dodatku przegrywa tą wojnę. I wszystko to za podpuszczeniem oczywiście Bibiego, no ale co to? Niezwalnia to odpowiedzialności Trumpa i Rubio za ich własne decyzje. W związku z tym no śmieszne jest po prostu gadanie takich głupot. Dużo przytomniej wypowiada się jeden z kongresmenów, senator John Ossoff. I posłuchajcie, bo to jest, przygotowałem dla was dłuższą jego wypowiedź, ale to jest kwintesencja problemu, z którym się teraz borykamy. Ta wojna w Iranie to najgorsza pomyłka polityki zagranicznej USA od czasu Iraku. Tak jak wojna w Iraku, ta wojna została zbudowana na kłamstwach. Przypomnę wam, wówczas kłamał Bush i jego otoczenie, że Saddam Hussein będzie miał jakiś straszny weapons of mass destruction, czyli broń masowego zniszczenia, którą na pewno zniszczy Izrael i zrobi drugi Holokaust. O Boże, wszyscy szukali, Amerykanie, każde ziarenko piasku w tym po wzięciu pod okupację Iraku obejrzeli z pięciu stron, żadnej weapons of mass destruction nie znaleźli. Teraz z kolei było kłamstwo, że Iran już za momencik zbombarduje cały świat bombami atomowymi, co też jest oczywiście jednym wielkim farmazonem, używając języka młodzieżowego. Posłuchajcie dalej, co mówi senator John Ossoff. Po prostu przypomnijmy sobie, co się dzieje. W pierwszy dzień wojny, pierwszego dnia, prezydent Trump powiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem, a nawet szybciej. W 10 dniu powiedział, że wojna jest już w zasadzie kompletna i skończona. W 21 powiedział, że jest już bardzo blisko końca. W 32, że wkrótce się skończy. W 39 powiedział, że cała cywilizacja zostanie dzisiaj zgładzona w nocy. Następnego dnia, w 40 dniu wojny, ogłosił całkowite i pełne zwycięstwo. Dzień 67, wielki postęp. Dzień 79, zegar tyka. Dziś jest dzień 92, mówi pan senator. A w dniu 92 irańskie rakiety balistyczne i drony nie zostały zniszczone. Cieśnina Ormus, która była otwarta przed wojną, nadal jest zamknięta. Reżim jest nienaruszony wraz ze swoimi zapasami wysoko wzbogaconego uranu. Zapasami, które Iran zbudował dopiero po tym, jak prezydent Trump zniszczył porozumienie z Iranem podpisane przez prezydenta Obamę. Czy trzeba coś dodać do tej opinii? Wydaje mi się, że nie, drodzy Państwo. No chyba to jest szybko i krótko. O, proszę bardzo, tu pan Juli komentuje na gorąco. Jaki znowu ONZ? Czy to ONZ zaatakował Iran? No właśnie. Pozdrawiam pana Krzyśka Rutkowskiego, który nas wsparł bardzo przyjemnie. Że chciał pan pomóc historii realnej. Glacial Hero, pozdrowienia z Żychlina obok Kutna. Dobra, to już pana pozdrawiałem też. Bardzo, bardzo dziękuję. I przypominam, że dzięki tym trampkom, cołaskom, bakszyszom, mycie pobieranym na naszym czacie, historia realna może zachować niezależność i przygotowywać dla was kolejne materiały. Słuchajcie, zostawmy może już ten Iran nieszczęsny, zobaczymy, co się będzie dalej działo, zobaczymy, jakie będą dalsze postępy tej wojny, w cudzysłowie, no bo teoretycznie mamy zawieszenie broni, a w praktyce do siebie strzelają. New York Times opublikował takie dane, to już wam mówiłem, proponuję przenieść się w takim razie teraz na Atlantyk i mamy do czynienia z bardzo interesującą sytuacją. Otóż francuscy komandosi zajęli statek z rosyjskiej floty cieni. Mowa o olbrzymim tankowcu, który mierzy, ma 252 metry długości. Tankowiec nazywa się Tagor, płynie pod banderą Madagaskaru, a wypłynął z Murmańska 2 maja 2026 roku. Najprawdopodobniej ma ropę naftową, która jest objęta sankcjami, przynajmniej przez Europejczyków, no bo jak wiecie, Amerykanie z tych sankcji Rosjan zwolnili. I teraz bardzo ciekawa była ta akcja, możecie zobaczyć na moim X-ie, nad ten tankowiec nadlatują śmigłowce z francuskimi komandosami i oni na pełnym morzu spuszczają się na linach, opanowywują mostek, maszynownię i przejęli ten tankowiec. Jest to czwarty taki przypadek. Wcześniej między innymi zatrzymali Grinch, taki tankowiec, i Dana. I o co chodzi? Chodzi oczywiście o to, że Rosjanie próbują unikać sankcji poprzez wypuszczanie takich dziwnych, starych, zrupieciałych, ledwo trzymających się pordzewiałych statków. One właśnie pływają pod jakimiś dziwnymi banderami, takimi jak bandera Madagaskaru, z nielegalną ropą objętą embargiem. Tam są jakieś problemy zawsze z ubezpieczeniami, oni wyłączają, słuchajcie, te transpordery, te systemy identyfikacji statków AIS, no ale Francuzi z pomocą Brytyjczyków, bo Francuzi w tym komunikacie podziękowali stronie brytyjskiej za daleko idącą pomoc, no próbują to zatrzymywać. Bardzo ciekawe, gdy jesteśmy przy sprawach, no oczywiście Francja płonie, nie wiem, z dwa dni, nie wiem, to chyba już powoli teraz się wygasa w poniedziałek rano, ale dwa dni Francja była w ogniu, nie tylko w samym Paryżu, ale w kilkunastu innych miastach i aglomeracjach. Były gigantyczne, gigantyczne zamieszki, palenie samochodów, rozwalanie wszystkiego i bilans jest obecnie następujący. Jeden zabity, jeden dźgnięty nożem walczy o życie w szpitalu, 57 rannych policjantów, 780 zatrzymanych. Nie będę więcej tutaj się na tym rozwodził. Zapraszam Was dzisiaj, raport o stanie Francji z Kacprem Kitą. O godzinie 20 będzie odcinek historii realnej z ekspertem zajmującym się Francją. Przypominam, że pan Kacper Kita jest autorem między innymi biografii rodu Le Penów. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy artykuł. Porozmawiamy o tym, co się działo w tych dwóch straszliwych nocach na ulicach Paryża, dlaczego tak się działo, kto brał udział w tych zamieszkach, ilu jest imigrantów we Francji i również zahaczymy o sprawę Nowaka, zabójstwo, o którym Wam mówiłem w Wielkiej Brytanii, bo tam też są nowe, ciekawe szczegóły. Także o 20 będzie odcinek, już nie będę w takim razie o tym mówił. Pozdrawiam Kamilosa 9419, proszę bardzo, dostaliśmy wsparcie, a nasz przyjaciel z Czech, Bart Carter, jest niezawodny, rozdaje jak na każdym live prezenty. Bardzo, bardzo dziękuję i gratuluję pięciu nagrodzonym. Ahoj. Gdy jesteśmy przy sprawach europejskich, no to ciekawa wypowiedź pani premier Mette Frederiksen, która powiedziała, że gdyby miała obecnie nastoletnie dziecko, to wolałaby pozwolić mu palić papierosy niż oglądać media społecznościowe na smartfonie. I wiecie co, to nie jest temat, który wydawałoby się pasowałby do historii realnej, do przeglądów geopolityczno-militarnych, ale postanowiłem Wam przekazać tą informację, bo po pierwsze stworzyliśmy już sobie taką społeczność fajną tutaj na live'ach, lubimy się i chyba możemy też poruszać tematy, które nas nurtują, niekoniecznie związane z geopolityką, a muszę Wam powiedzieć, że rację stuprocentową ma pani premier Danii. Nie wiem, jak to zrobić, sam mam ten problem, oczywiście jak my wszyscy, ale róbcie co możecie, żeby ograniczać czas Waszych dzieciaków i Wasz też, drodzy widzowie, spędzany przed smartfonami na mediach społecznościowych. Chodzi o scrollowanie tych krótkich filmików na TikToku, Instagramie i innych tego typu portalach, bo po prostu z koszta tego dla nas, dla ich zdrowia, dla naszego zdrowia i dla całego społeczeństwa będą po prostu druzgoczące. To jest dużo gorsze niż inne uzależnienia. Umysły po prostu ludzkie się zmieniają. Sam nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Coś musimy wymyślić. Napiszcie w komentarzach, czy też dostrzegacie ten problem, a może to jest jakaś histeria i to jest fajne. Co sądzicie o tym? Napiszcie. Już idziemy do Izraela, ale jeszcze tylko podziękuję. Piękne wsparcie, Arkadiusz Pisarski, 8154, Pisarski, nie Pilarski. Pisarski, tak, Pisarski. Pozdrowienia z X. Make America Funny Again. Wysyłam panu kciuka. Bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie panu Pisarskiemu. O, jeszcze jeden mamy, jeszcze jedno wsparcie. Wojtek w Rap Art Zone 15. Wielkie dzięki. Słuchajcie, to jest super. To mnie nakręca do robienia kolejnych live'ów. No i dzięki temu mogę sobie mówić, co chcę o państwie położonym tam, gdzie chcę. Zaraz wam powiem, co wyrabia znowu Izraela. Robi rzeczy straszne, jak zawsze. Więc to, te live'y, przepraszam, te donaty, czy jak zwał, tak zwał, kropelka po kropelce pozwalają nam zachować niezależność, pozwalają nam zachować stabilizację finansową, także siłę historii realnej stanowicie wy, społeczność wokół naszego kanału, która jest skupiona. Wszystkie pozdrowienia, które chcecie, to piszcie w tych, jak wysyłacie cegiełkę, przeczytam, pozdrowię kogo chcecie, pozdrowię was na żywo, także też coś jest fajnego. Jeżeli chodzi o sprawy jeszcze ukraińskie, może co wolicie najpierw, Ukraina czy Izrael? Ukraina? Dobra, przejdźmy szybko jeszcze się przez Ukrainę, chociaż na końcu jeszcze wrócimy oczywiście do sprawy UPA i gloryfikacji UPA przez Zełańskiego, ale mamy dosyć ciekawe rzeczy na froncie, na przykład taką, posłuchajcie, że ukraiński minister obrony ogłosił rozpoczęcie logistycznego lockdownu wojsk najeźdźczych. Dotyczy to szczególnie Krymu, gdzie skończyło się benzyna, paliwo. Najpierw widziałem, to Paweł Jeżowski podawał takie informacje, że jest reglamentacja do 20 litrów, a potem w ogóle już przestali sprzedawać paliwo, bo Ukraińcom udało się przeciąć ten korytarz lądowy, nie siłami lądowymi od razu mówię, tylko dronami, zamienić tą autostradę łączącą wzdłuż Morza Azowskiego w tym wybitym pasku przez Rosjan między Rosją a Krymem, pokryć ją ogniem dronowym i teraz to jest autostrada śmierci, wszystkie cysterny wylatują w powietrze, ciężarówki z zaopatrzeniem i Krym znalazł się w tragicznej sytuacji, ale to okrążenie dotyczy również sił na innych terytoriach okupowanych, tu jest taka, Ukraińcy oceniają, że nawet 150 tysięcy żołnierzy rosyjskich może zostać odciętych od zaopatrzenia. I rzeczywiście gubernator okupowanego Sewastopola Michał Razwożajew informuje, że chwilowo jest brak benzyny, spodziewamy się dostaw trochę później, będę was informował. To przypomina mi stwierdzenie w Misiu, że dach, nieprawda, że dach był dziurawy, szczególnie, że w ogóle nie padało. Paliwa brak na całym Półwyspie Krymskim. I teraz 150 tysięcy rosyjskich wojsk stacjonujących nad Dnieprem, czyli na Krymie i potem wzdłuż tego paska, wzdłuż Dniepru, z jedyną bezpieczną drogą zaopatrzeniową wiodącą przez most krymski, czyli naokoło teraz, bo już nie tą drogą z północy idącą na południe z Rosji, tylko przez most kerczeński, który też jest, może być w każdej chwili pod ogniem. Ale ta droga, drodzy Państwo, ma 900 kilometrów. No to policzcie sobie, że dostarczenie tej jednej przysłowiowej paczki amunicji, nie wiem, litra paliwa czy miski ryżu dla tych żołnierzy, którzy tam są, pistoletów, karabinów, bomb, no wszystko będzie piekielnie skomplikowane i drogie, no bo to trzeba przywozić teraz na około 900 kilometrów. I uwaga, teraz posłuchajcie. Gubernator okupowanej Chersońszczyzny Jewgenij Balicki porównał to do niemieckiej blokady Leningradu w latach 41-44. No to są bardzo mocne skojarzenia dla Rosjan. Blokada Leningradu to jest taka wielka trauma z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy siły koalicji, czyli Niemców, Finów i innych wzięły bolszewików tam w kocioł, zamknęli Leningrad w blokadzie, no i ludzie tam, no co tu dużo mówić, umierali z głodu. Mam kilka, przeczytałem tak przerażających wspomnień stamtąd i pamiętników. Ludzie zjadali koty, psy, siebie nawzajem, przypadki kanibalizmu, no koszmar, koszmar po prostu. W związku z tym, jak dzisiaj się rzuca hasło powtórka z obleżenia Leningradu, no to domyślacie się, co to znaczy dla Rosjan. To tak jakby ktoś nam powiedział, zrobimy wam powtórkę z Powstania Warszawskiego. Czyli apokalipsa, krótko mówiąc. Okej, to tyle. Patrzę tutaj, ile nas jest? Miałem zobaczyć 7 tysięcy. Kurczę, rewelacja. Z takich jeszcze informacji frontowych dotyczących Ukrainy, no to mamy ten logistyczny lockdown, a według innych wiadomości obwód Ługański jest teraz pod pełną kontrolą dronów ukraińskiej armii. Wynika z informacji przekazanych przez III Korpus Armii Sił Zbrojnych Ukrainy. Czytamy na jednym z portali. Ukraińcom udało się uderzyć w rosyjską infrastrukturę wojskową nawet przy punkcie kontrolnym Izvaryne, czyli ponad 200 km w głąb terytorium okupowanego przez wojska Władimira Putina. Wiecie co? Ważne są te informacje bardzo, bo mowa o 200 kilometrach w głąb. To by oznaczało, że jeżeli dobrze rozumiem tę informację, że ta słynna strefa śmierci, czyli strefa penetracji dronów, kiedyś tam mówiono, że to są 3 kilometry, potem że 10, potem że 15, potem że 50, a tu się ukazuje, że cały obwód Ługański okupowany przez Rosjan na Donbasie jest w zasięgu tych dronów. No jeżeli tak, no to te drony już w takim razie są kompletnym game changerem i zaraz możemy się spodziewać może jakichś zaskakujących rozstrzygnięć na tej wojnie. Zobaczymy, zobaczymy. Rosjanie krwawią strasznie. Oczywiście te dane podawane przez stronę ukraińską trzeba brać z przymrużeniem oka, no bo to jest propaganda, no ale Ukraińcy informują, że wyeliminowali 1 364 060 żołnierzy rosyjskich w trakcie tej wojny. Tylko w przeciągu ostatnich 24 godzin wyeliminowali, jak oni używają tego określenia, żeby było jasne, eliminacja. Ja nie lubię tego w odniesieniu do ludzi, do jednostek ludzkich. Uważam, że to po prostu zabili ich, a oni polegli. Więc 1560 Rosjan miało polec w ostatnich 24 godzinach. Wydają mi się te cyfry podawane przez stronę ukraińską znacznie zawyżone. Te dane podawane przez BBC ostatnio za wywiadem brytyjskim, czyli że tych ofiar po stronie rosyjskiej może być około 500 000, wydają mi się bardziej trafione. No to zostawiliśmy sobie, drodzy Państwo, na koniec oczywiście Izrael. Temat, no, który absolutnie jest szokujący, że takie rzeczy dzieją się na naszych oczach obecnie w XXI wieku. No zacznijmy od tego, o czym mówiłem już podczas live'a niedzielnego. Kto nie widział, to polecam, bo tam było dużo fajnych informacji o stanie zdrowia Trumpa, o obsesji nieśmiertelności Putina. Troszkę taki luźniejszy sobie zrobiliśmy live, no ale między innymi mówiłem o tym, że Izrael zajął zamek Beaufort. To jest zamek zbudowany 900 lat temu przez krzyżowców i ten zamek, słuchajcie, przetrwał oblężenia muzułmanów, Arabów, bitwy, głodem go próbowali brać. No tam mnóstwo miał rozmaitych przygód jego załoga, no ale obecnie jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z najbardziej ciekawych ruin zamku z wczesnego średniowiecza. No i wyobraźcie sobie, że Izraelczycy najpierw go obłożyli bombami, potem zdobyli jego ruiny i wywiesili na nim triumfalnie flagę Izraela, a obok flagę sztandar 39. Dywizji Pancernej. No i słuchajcie, ogłosili, to jest cała taka wielka machina propagandowa, zdobyliśmy zamek krzyżowców. Ten zamek, co ciekawe, to jest element no, takiej mitologii izraelskiej, ponieważ ten sam zamek oni zdobyli w roku 1982 w bitwie, kiedy wypierali z kolei z południowego Libanu Organizację Wyzwolenia Palestyny. To jest tak zwana słynna pierwsza wojna libańska w 1982 roku. No i teraz oni trzymali ten zamek do 2000 roku, dopóki się stamtąd nie wycofali. No i teraz izraelska propaganda mówi, patrzcie, wracamy po swoje. Ale posłuchajcie, problem polega na tym, że to wszystko nie jest takie proste, bo ta historyczna analogia jest bardzo traumatyczna dla strony izraelskiej. Dlaczego? Dlatego, że wojna z Libanem w 1982 była wojną, która skończyła się i nazywana jest przez izraelską historiografię izraelskim Wietnamem. Bardzo łatwo tam weszli, dowodzeni przez ówczesnego ministra obrony Ariela Sharona, zajęli Bejrut, rozwalili ten Bejrut w drobny mak, dokonali tam, czy też pozwolili falandze chrześcijańskiej na dokonanie słynnych masakr palestyńskiej ludności cywilnej Shabra i Shatila, ale potem zaczęły się problemy. To znaczy izraelskie wojsko, trochę tak jak amerykańskie w Iraku, szybko zdobyło ten Liban, ale potem zaczęło strasznie tam w tym południowym Libanie krwawić. Powstał wtedy Hezbollah jako ruch oporu tam armia Boga, tak, która jest ruchem oporu wobec izraelskiej okupacji, bomby, pułapki, strzelanie zza węgła, uprowadzenia, jednym słowem strasznie, strasznie krwawili, no i musieli się po latach stamtąd wycofać Izraelczycy w niesławie, pobici właśnie w takiej asymetrycznej wojnie partyzanckiej. Potem była druga wojna libańska w 2006 roku, Izraelczycy też tam weszli na pewniaka ze swoimi czołgami Merkawa, a okazało się, że za każdym krzakiem siedzi facet z Hezbollahu z wyrzutnią RPG i porozwalali tych Merkaw mnóstwo i Izrael przegrał drugą wojnę libańską. W związku z tym dwie wojny tam toczył i dwie przegrał, mimo pierwszych sukcesów oczywiście w 1982 roku i wygonienia OWP do Tunisu, ale zamieniło się to po prostu w długi, długi, krwawiący, kosztujący wiele pieniędzy i strat konflikt. I o tym właśnie mówią izraelscy opozycyjni dziennikarze, że kojarzy to się fatalnie. I tu na przykład jest dzisiaj Amos Harel, pisze w Harecu, że tutaj jest wielkie podniecenie mediów i rządu zdobyciem tego zamku Beaufort, ale symbol ten stawia bardzo ciężkie pytania o całą tą wojnę, którą my prowadzimy. Nie osiągnęliśmy z żadnych strategicznych celów. Nie wyciągnęliśmy wniosków z poprzednich operacji. Hezbollah nie tylko jest niepokonany, ale zrobił się mistrzem wojny dronowej na Bliskim Wschodzie i tak jak Ukraińcy uderzają okupantów rosyjskich, tak Libańczycy uderzają w okupantów izraelskich, w związku z tym krew tam sika. I wygląda na to, że nic nie zostało osiągnięte. To moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy głos. Nas jest już 7,5 tysiąca, tak swoją drogą. Postawmy sobie cel na dzisiaj. Na razie 8 tysięcy. Mobilizacja. Odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych. Musi nas być 8 tysięcy, brakuje 500 osób. I zachęcam oczywiście do dawania kciuków, bo to też jest duża, duża pomoc. Okej. Okay. Co się dzieje? Po raz pierwszy Izrael ogłosił, że konkretnie Netanyahu i armia to potwierdziła, że wydał rozkaz swojemu wojsku o rozpoczęciu operacji na północ od rzeki Litani. Pamiętacie, całe południe zostało opróżnione z ludności cywilnej i rzeka Litani, tam zostały zniszczone mosty i to miało być tą strefą bezpieczeństwa, a teraz Netanyahu mówi, idziemy dalej. I to się, drodzy Państwo, spina z wielką operacją bombardowania Tyru. To jest olbrzymie miasto, w sumie cała aglomeracja ma 200 tysięcy mieszkańców, jak na Liban to jest bardzo dużo. Starożytne miasto, również wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, prastary port handlowy, jedna z pereł Bliskiego Wschodu i teraz widzimy takie zdjęcia jak w Strefie Gazy, czyli regularne rozwalanie bombami. I wiecie co, niszczone są całe osiedla, całe dzielnice tego nieszczęsnego miasta Tyr. I ja mam takie podstawowe pytanie, dlaczego? Po co? I nie mogę znaleźć na to żadnego racjonalnego wytłumaczenia oprócz jakiejś chęci rozwalenia wszystkiego po prostu co się da. Hezbollah jest partyzantką, ciężko z nią się walczy, ja rozumiem, ale to nie powód, żeby się wyżywać na celach cywilnych, jakim są budynki w mieście Tyr. Zaraz to miasto Tyr, największe miasto południowego Libanu, słynne, tak jak powiedziałem, pełne zabytków starożytnych, zostanie zamienione w pustynię i w morze ruin, tak jak Gaza. Jestem wstrząśnięty filmikami, które stamtąd dochodzą. Proszę bardzo, Giżycko rządzi. A potem jest coś, czego nie rozumiem. A DMZ w końcu wraca do CODA. Nie wiem, co to znaczy, ale pozdrawiam pana Zigiego i dziękuję za wsparcie. Wysyłam panu kciuka. Także, drodzy państwo, jest jakaś furia zniszczenia, która mam wrażenie, że jest dla samego zniszczenia. Izrael twierdzi, że walczy z Hezbollahem, a w rzeczywistości po prostu jak walec rozwala wszystkie, najpierw małe wioski, potem miasteczka, a teraz wziął się w południowym Libanie za miasto Tyr, największe, jedyne zresztą miasto tam, takie duże i zaraz cały południowy Liban będzie jak księżyc wyglądał, czyli jak strefa Gazy. Ben-Gwir wystąpił w telewizji i mówi, ja reprezentuję cały Izrael, nie jestem żadnym fanatykiem, cały naród domaga się tego, żeby zniszczyć Bejrut. Słuchajcie, chcą rozwalić teraz Bejrut jeszcze, jakby im było mało i zgłosili się podobno już do Amerykanów z oficjalnym wnioskiem, żeby Amerykanie pozwolili im, o dziwo, po co im pozgoda na to? No chyba dlatego, że bomby od nich dostają na rozszerzenie swoich operacji na Bejrut. Amerykanie podobno są otwarci na ten pomysł, jak twierdzi kanał 12 izraelskiej telewizji, ale chyba nie do końca, bo jakąś ofertę pokojową teraz znowu Amerykanie wystąpili. Co z tego będzie, oczywiście zobaczymy. Natomiast Netanyahu mówi tak, prowadzimy atak na wszystkich frontach, w Syrii, w Gazie, w Libanie i nie przestaniemy. Ben-Gwir z kolei, trzeba walczyć z nazistami, ani jeden nazista nie może zostać w południowym Libanie i w Gazie. Wiecie, po co to się tak mówi, że to są naziści? No bo skoro to są naziści, no to chcą zrobić drugi holokaust nam, Żydom, tak? A skoro tak, no to żeby zapobiec drugiemu holokaustowi wobec nazistów, wszystkie chwyty są dozwolone. Chyba się zgadzamy z tym, że nazistów można mordować. A że tym nazistą jest niemowlę albo pracownik, nie wiem, pogotowia, a dobra tam. Zawsze może wyrosnąć na naziste, prawda? Takie niemowlę. Przypominam, że najnowszy bilans ofiar w Libanie to są 3371 osób zabitych, 10129 osób rannych. 150 prawie pracowników służb medycznych zostało zabitych, rozwalali szpitale, bombardowali karetki, jak napisał jeden z internautów. 133 przypadki zabicia medyków, lekarzy, pielęgniarek, to nie może być przypadek. Ani wypadek przy pracy, jak twierdzą Izraelczycy. Oni zawsze mówią to samo. No w tej karetce jechał Hezbollah. Potem się okazuje, że to nieprawda. No cóż, no. System sztucznej inteligencji, który identyfikuje cele, najwyraźniej się pomylił. Cóż możemy na to poradzić? Nie ma odpowiedzialnych. Dobra, Giżycko pozdrawiamy. Proszę bardzo, kolejne wsparcie. Bankowyspecjalista.pl. Panie Piotrze, to jest hit. Pracownik poprosił mnie o przerwę o 12, bo leci pana live. Co zrobić? Oglądamy. Pozdrawiam serdecznie. To ja pana pozdrawiam bardzo serdecznie, panie bankowyspecjalista.pl. Polecamy oczywiście i pozdrawiam pracownika. Także drodzy państwo, róbcie przerwę w pracy na live'a. Zaraz już dobijamy do brzegu i kończymy. Będzie sekcja pytań i odpowiedzi. Donate to po polsku kontrybucja. Alfa Fallen i pozdrawia i wysyła nam wsparcie. Nie, kontrybucja moim zdaniem nakłada się kontrybucję na miasto, które się okupuje. Czyli to byłoby tak, że ja bym państwa zmuszał do tego i wymagał tego, a ja nie. To jest miły gest od widzów. Jak macie ochotę, to wspierajcie, jak nie, to oglądajcie za darmo. Nie ma problemu. To jest tylko gest dobrej woli. Kontrybucja zakłada jednak pewien przymus, a tutaj niczego do nikogo nie zmuszamy. Nikogo do niczego. HM Privacy, Kanada, proszę bardzo. Pozdrawiamy Kanadę, dziękujemy za super wsparcie. Jeszcze przygotowałem dla was bardzo interesującą wypowiedź Gideona Lewiego, który, jak wiecie, jest, często o nim mówię, mam jego książki, czytam jego teksty w Harecu, felietony. To jest taki bardzo, bardzo porządny Izraelczyk, który jest sumieniem narodu izraelskiego. I cóż on napisał? Teraz, gdy Gaza została zniszczona niemal całkowicie, Izrael zmierza ku kolejnemu etapowi swojej operacji, czyli uczynienia całej populacji trwale niezdolną do życia, żeby ci ludzie byli ranni, chorzy, głodni, bezdomni i bezrobotni. To preludium do masowej deportacji i ekspulsji tych ludzi ze strefy Gazy. Żadne społeczeństwo, pisze ten Izraelczyk, nie może funkcjonować bez nauczycieli, lekarzy, pracowników socjalnych, inżynierów i urzędników. A bez funkcjonującego społeczeństwa łatwo będzie wypędzić zatomizowanych mieszkańców Gazy na cztery krańce ziemi. Nie mam żadnych wątpliwości, że on doskonale odczytuje tą izraelską grę. O to chodzi. Najpierw zbombardowali, zabili 72 tysiące ludzi, zniszczyli resztę budynków, tak, że oni teraz reszta, czyli te 2 miliony koczują na gruzach. Śmiertelność noworodków tam jest koszmarna. Głód potworny, choroby panują. Ludzie, no pamiętacie, nie dopuszczają tam lekarstw, nie dopuszczają protez dla ludzi pozbawionych rąk i nóg. No w związku z tym prędzej czy później ci ludzie gdzieś będą musieli wyjechać, no i oni zwyciężą, zaorają to, postawią sobie potem tam osiedla i wielkie zwycięstwo, przestrzeń życiowa narodu izraelskiego, żydowskiego została powiększona kosztem Arabów. Smutne, ale tak to będzie dokładnie wyglądało, jak przewiduje Gideon Lewi, chyba że ktoś zatrzyma to ludobójcze szaleństwo. No bo w ogóle z Izraela, drodzy państwo, tutaj jest bardzo ciekawe, dużo informacji. Proszę bardzo, na przykład wideo izraelskie media pokazały, jak dwóch Izraelczyków podchodzi na ulicy, w Jerozolimie, konkretnie w dzielnicy Ramot, i katuje po prostu palestyńskiego pracownika. On chyba tam sprzątał. I posłuchajcie, dostał ten facet, który katował tego Palestyńczyka, 9 miesięcy prac społecznych. Tylko dlatego, że to się nagrało i zrobiła się afera i to do mediów wyciekło. I konkluzja jest taka, gdyby było odwrotnie, gdyby to Palestyńczyk napadł Izraelczyka i go tak skatował, dostałby albo KSA na mocy nowej umowy, ustawy Ben-Gwira, a w najlepszym przypadku na długie lata by wylądował w więzieniu jako terrorysta. Na tym właśnie polega apartheid i państwo apartheidu, to znaczy tworzy się dwa systemy prawne dla dwóch społeczeństw. Na jednych dla Żydom wolno więcej niż Palestyńczykom. No, proste. Każdy prawnik powie wam, że jest to absolutnie skandal. Proszę bardzo. Izrael podłożył ładunki wybuchowe pod szkołę dla niepełnosprawnych dzieci w południowym Libanie. Chyba nikogo to nie dziwi. No, a w ogóle tutaj jeszcze ciekawa informacja. Oczywiście mówiłem wam, że Bibi ekscytuje się tym, że walczą na trzech frontach. W Gazie bombardują. No oczywiście zamieniają też życie mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu w piekło. Bombardują Syrię, bombardują w zmasowany sposób Liban, a jednocześnie jeszcze miałby ochotę otworzyć piąty front i bombardować Iran, bo według doniesień gazety Al-Monitor jest wściekły po prostu, wściekły na Trumpa Bibi i mówi, że czasami żałuje, że i tęskni za czasami, gdy Obama był w Białym Domu. Tym razem ręce premiera Izraela są związane, jest sparaliżowany i wie, że nie będzie w stanie nic zrobić, jeśli porozumienie podpisane między USA i Iranem zostanie. I to będzie katastrofa, jak określa to Bibi, no bo oczywiście jemu zależy na dalszej demolce i dalszemu rozlewowi krwi. No to, że takie państwo, drodzy państwo, istnieje, jest nie tylko tolerowane przez społeczność międzynarodową, ale jeszcze wspierane przez Amerykanów, to jest po prostu niepojęte. A jak się dodamy do tego, że ci Amerykanie są naszym sojusznikiem, makabra. Na koniec następująca informacja, jak już sobie opowiadamy o takich działaniach Izraela, to Izraelczycy sami opublikowali zdjęcia, na których widać, jak w wiosce w południowym Libanie, konkretnie ta wioska nazywa się Arnont i jest pod Nabatieh, takim miasteczkiem, używają, drodzy państwo, białego fosforu, pocisków z białym fosforem. Jak działa biały fosfor? Zapala się w kontakcie z powietrzem i temperatura jego spalania to jest 800 stopni Celsjusza i w kontakcie ze skórą. Najpierw przepala skórę człowieka, potem mięśnie, a potem kości, wszystko po prostu. Jeżeli dostanie się do krwiobiegu, dochodzi do natychmiastowego zatrzymania pracy serca, nerek i wątroby i następuje wielonarządowa zapaść i śmierć. Oczywiście biały fosfor jest ściśle zakazany przez konwencje międzynarodowe, ale jak wiadomo, konwencje międzynarodowe nie dotyczą narodu wybranego. I na sam koniec w Nowym Jorku, drodzy państwo, odbył się marsz Izraela, słynna Para Israel Parade, w której wziął udział Smotrich, co ciekawe, jeden z największych ekstremistów w Izraelu, minister w rządzie Netanyahu i nic oczywiście tam mu nikt nie zrobił. Dumnie se paradował z izraelską flagą po Nowym Jorku. W sumie w paradzie wzięło 40 tysięcy ludzi, ale po raz pierwszy od 1964 roku paradę zbojkotował mer Nowego Jorku. Oczywiście mowa o Zohranie Mamdanim, tym pierwszym muzułmańskim merze Nowego Jorku, który mówi, że jego opinia o Izraelu jest jasna i nie będzie brał udziału w tej chucpie. Nie przepadam za jego poglądami politycznymi, ale za to akurat szacun. Jeszcze na sam koniec, drodzy państwo, informacja z ostatniej chwili z izraelskich mediów. Poległ w południowym Libanie w walce z Hezbollahem młody 21-letni żołnierz, który nazywa się Michael Tiukin. I pokazali jego zdjęcie i patrzę, a on wygląda po prostu zwykły blondasek taki o słowiańskiej urodzie. I co się okazało? Oczywiście jest to chłopak, który przyjechał 6 lat temu z rodzicami, zrobił alię, czyli z Ukrainy przeniósł się do Izraela. I tak sobie myślę teraz o tych biednych jego rodzicach, którzy tam albo mieli korzenie żydowskie, albo się podali po prostu za Żydów, a Izrael przymyka na to oko, wyjechali tam, wyemigrowali, uznali, że w zagrożonej przez Rosję Ukrainie nie ma przyszłości dla ich synka, wyjechali. Tam on poszedł do wojska i zginął gdzieś zabity, słuchajcie, Ukrainiec. Zginął zabity przez Hezbollah w południowym Libanie. Co za fatalny, fatalny wybór życiowy. I teraz pomyślcie sobie, my to oceniamy z boku, ale tą historię o tym chłopaku, który przyjechał tam 6 lat temu z Ukrainy i został zabity, no czytają wszyscy na całym świecie. Jak to wpłynie na przyszłość projektu sionistycznego, takie wiadomości? Kto normalny będzie chciał zrobić alię i ze, nie wiem, z Nowego Jorku, Warszawy, Berlina, innych spokojnych, miłych miejsc na świecie, gdzie można spokojnie żyć, będzie się ładował w imię no po prostu pewnego eksperymentu społecznego, jakim jest sionizm i stworzenie państwa Izrael na terenie arabskim i będzie tam się narażał swoje życie. Marnie to widzę. Dobrze, tą część live'a uważam za zamkniętą. Dziękuję Państwu za wszystkie trampki, które otrzymaliśmy. Najnowszy dostaliśmy od Ruki 9845. Panie Piotrze, czy dostaje Pan pogróżki ze swojej książki? Nie, nie dostaję żadnych pogróżek. Wprost przeciwnie, wszyscy są zachwyceni, czytają, są doskonałe moje książki, tak twierdzą oczywiście czytelnicy, którzy je przeczytali, a problem z moimi książkami mają oczywiście tylko ci, którzy ich nie przeczytali. Polecam. Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7, księgarni internetowej historiarealna.pl z moim autografem. Bardzo panu dziękuję za wsparcie i lecimy dalej. To był Ruki. Dostaliśmy wsparcie również od Wacji 89 z Wielkiej Brytanii. Panie Piotrze, po polsku to może nie będzie, ale co pan powie na Ironki lub Maidenki? No proszę, super. Pozdrawiam z Dubaju. Bardzo dziękuję. Omega, również fantastyczne wsparcie. MH Privacy, Kanada, ekstra. Okej, no to lecimy z pytaniami. Przypominam, że macie, bardzo mi zależało na tym, żebyście zobaczyli wczorajszy odcinek Historii Realnej. W ciągu godziny przedstawiłem tam przyczyny, genezę, przebieg i konsekwencje ludobójstwa Polaków na Wołyniu i starałem się wytłumaczyć, dlaczego nie wolno zrównywać UPA z Armią Krajową. Obejrzyjcie koniecznie odcinek wczorajszy, a dzisiaj zapraszam o 20:00. Kacper Kita będzie naszym gościem i porozmawiamy sobie, co jest nie tak z Francją. Dlaczego w wyniku meczu PSG zwycięstwa w Lidze Mistrzów francuskie ulice zapłonęły i wyglądają obecnie jak Ruanda w trakcie starć między Hutu a Tutsi. Chyba wszystkim podziękowałem. No to pytania. Okej. Muzyka nie jest panu obojętna, pisze Indy. Czy uważa pan, że twórcy muzyki, których nikt nie chce słuchać, powinni być dotowani przez państwo, czy raczej te osoby powinny szukać innego zajęcia? No wie pan, kurczę, no ogólnie rzecz biorąc jestem zwolennikiem wolnego rynku. Myślę, że artyści muzyki popularnej to na pewno powinni sobie na tym wolnym rynku radzić i to ludzie powinni weryfikować to, czy chcą tego słuchać, czy nie chcą tego słuchać. Jeżeli się robi dobrą, fajną muzykę, którą chcą słuchać ludzie, no to oczywiście artysta musi sobie sam poradzić. No bo nie ma sensu, żeby państwo dotowało kogoś, kto robi muzykę, której nikt nie chce słuchać, no bo to wtedy śmierdzi jakimś kolesiostwem. Natomiast domyślam się, że w sytuacji, w której, nie wiem, na przykład muzyka poważna, tak, ma jakieś, no nie jest delikatnie mówiąc dochodowa, pomijając konkursy chopinowskie, no to rozumiem, że państwo ma jakiś tam swój budżet na wspieranie artystów, ale to powinna być moim zdaniem sztuka wysoka, no i wszystko powinno być dokładnie kontrolowane. No. Także raperom bym nie dawał. Okej. Piotr, ładnie dziś wyglądasz. Bardzo dziękuję panu Wojtkowi Nowakowi tradycyjnie za miłe słowa. Proszę bardzo, kilka trampków od ubogiego. Obi-Wan ubogi. Wysyłam panu kciuka. Dziękuję. Pozdrawiam panią Wiolkę. Kucharz. Panie Piotrze, we Wrocławiu na murze jest napis tylko anarchia uratuje Izrael przed nim samym. No i pytanie, co dziś na obiad? Może chłodnik? O Boże, jak ja lubię chłodnik. Dzisiaj nie będę miał chłodnika, ale chłodnik jest obłędny. Robię tak, kefir, potem sok z buraka. Oczywiście można użyć tego takiego, wiecie, który jest gotowy, można kupić w takich małych buteleczkach, warzywniakach. Ale lepiej samemu wycisnąć, jak ma się wyciskarkę wolnoobrotową. Ogórek posiekany drobno, ta cała zielenina, koperek oczywiście przede wszystkim. To małe czerwone, białe w środku, rzodkiewka, o. No i teraz, jak wiecie pewnie, są dwa rodzaje chłodników, chłopski i szlachecki, tak się mówi. Chłopski jest z kartoflami z boku, a szlachecki z wkładką. No to ten szlachecki to są dwie możliwości. Albo bierzecie taką parzoną szynkę w takich dużych plastrach i kroicie w drobne paseczki. Ja tak bardzo lubię i w ogóle nie wyobrażam sobie chłodnika bez... Aha, dużo pieprzu i soli oczywiście. Nie wyobrażam sobie chłodnika bez szynki. Ludzie się dziwią, ale tak moja mama robiła zawsze i ja też tak robię. Teraz robimy w domu. No, a już taka super wypasiona wersja, to zamiast tej szynki można dać szyjki rakowe. Raz czy dwa w jakichś fajnych restauracjach coś takiego jadłem, sam tego nie robiłem. Nawet nie wiem, gdzie się kupuje szyjki rakowe, mówiąc szczerze, ale też to było całkiem niezłe. Kurczę, chłodnik to jest to. Dobra, koniec tego, bo już się wszyscy głodni zrobią od tego gadania, a do lunchu jeszcze, no chociaż z drugiej strony, dobra godzina. Czy nasza elita polityczna kiedyś zrozumie ukraiński problem? Obawiam się, że nie. Dziś trochę za chłodno na chłodnik. No, może. Czy słucha pan muzykę tworzoną przez AI? Nie, nie, absolutnie nie, absolutnie nie. A przypomniała mnie a propos sprawy tej Ukrainy, że miałem wam jeszcze odnieść się do sprawy tej całej zadymy wokół skandalicznej decyzji Zełenskiego o nadaniu tytułu bohaterów UPA temu tej jednostce wojsk specjalnych Północ, to bardzo ciekawą wyczytałem opinię na internecie człowieka, który podobno jest, jak tutaj się wyczytałem, doradcą prezydenta Zełenskiego, więc to można się domyśleć, że taka była kalkulacja i takie jest rezumowanie strony ukraińskiej. Ten człowiek nazywa się Serhii Sterenko. Posłuchajcie, co napisał. Nawrocki skrytykował Zełenskiego, chce odebrać mu order Orła Białego. Oburzyło go nadanie oddziałowi imienia bohaterów UPA. Na znak protestu Wałęsa zdjął z siebie broszkę z flagą Ukrainy. I teraz posłuchajcie. W tę grę można grać we dwoje. Polscy przywódcy czczą Piłsudskiego, który zdradził Ukraińską Republikę Ludową na rzecz bolszewików. To właśnie on był ideologiem wołyńskiego eksperymentu i dał początki pacyfikacji, terrorowi wobec Ukraińców w Galicji. Ukraina nigdy nie żądała, by Polska potępiła Piłsudskiego. Dla Polski jest narodowym bohaterem i my nie ingerujemy w tę decyzję. Polska celowo podsyca konflikt przeciwko państwu, które broni także i jej. Taka krótkowzroczność pomoże Rosji w jej przyszłych agresywnych działaniach przeciwko samej Polsce. To ostatnie to jest już jawna groźba. To znaczy, że jeżeli wy będziecie nam podskakiwać i będziecie nas obrażać i denerwować się, że my gloryfikujemy UPA, no to my wam nie pomożemy w przyszłości, kiedy Rosja was zaatakuje. A w ogóle, i to jest skandal. Drugie skandaliczne stwierdzenie w tej wypowiedzi tego ukraińskiego polityka, politologa, nie wiem kto to jest, ale doradca Zełenskiego podobno. Drugie skandaliczne, no to jest oczywiście to stwierdzenie, że skoro my walczymy z Rosją, to nam wszystko wolno i mamy pełny immunitet i możemy sobie gloryfikować ludobójców i katów narodu polskiego i wam nic do tego. Trzecie skandaliczne zestawienie to jest oczywiście kwestia zestawienia, że Piłsudski to jest to samo co UPA. Otóż Piłsudski nie dokonał ludobójstwa narodu ukraińskiego. Z rozkazów Piłsudskiego nie nabijano na sztachety płotów dzieci, nie przerzynano kobiet piłą, nie palono ludzi żywcem i nie rąbano siekierami. Te rzeczy, które przytoczył ten Ukrainiec, to jest totalne pomieszanie z poplątaniem. Tak, oczywiście, że Piłsudski zdradził Petlurę i Ukraińską Republikę Ludową, czy też inaczej zrobiła to Polska. I Piłsudski sam do tego przyznał się, pojechał potem do obozu internowania w Szczypiornie, gdzie byli internowani oficerowie Ukraińskiej Republiki Ludowej i powiedział: przepraszam, panowie, was bardzo, ja za to przepraszam. Chluby to Polsce nie przynosi. Przypomnę, że to było w Rydze, Polacy się dogadali wbrew dealowi z Piłsudski, Petlura z bolszewikami i rzeczywiście traktat ryski podpisali z Ukraińską Republiką Sowiecką i zostawili na lodzie swoich sojuszników Petlurę i jego Ukraińską Republikę Ludową. Chwały to nam nie przynosi, opisałem to bardzo dokładnie ze wszystkimi drastycznymi szczegółami w książce Piłsudski-Lenin, Pakt Piłsudski-Lenin, ale no na rany Chrystusa, co ma piernik do wiatraka, to jest zupełnie inna sytuacja. To rzeczywiście było okropne. Piłsudski doszedł do wniosku, że Polska już dalszej siły na dalszą wojnę nie ma i skończył po bitwie niemańskiej działania wojenne. Nie pomagała mu też oczywiście delegacja wysłana tam sejmowa do tej Rygi na negocjacje. Pojechali tam po prostu ludzie, którzy nie dorośli do tej negocjacji, ale nie można tego zrównywać z ludobójstwem. Potem Piłsudski był autorem eksperymentu wołyńskiego. No to chyba dobrze, bo eksperyment wołyński to było to, kiedy wojewoda Józewski wprowadził tam liberalny kurs wobec Ukraińców. No a trzecie wreszcie pacyfikacja Galicji. Pacyfikacja Galicji w 1930 roku miała miejsce. Była to odpowiedź polskiego państwa na terroryzm ze strony ukraińskiej organizacji wojskowej, a później ukraińskiej organizacji nacjonalistów. I ona też oczywiście była zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej. Polskie wojsko wchodziło do tych ukraińskich wiosek, biło ludzi, łamało kolbami nogi krowom i koniom, zalewało naftą zapasy mąki i demolowało prosfitę. Było to paskudne i okropne. No ale znowu, no co z czym do ludzi? No po prostu z jednej strony pobicia, tam było kilka chyba ofiar śmiertelnych, nie mam teraz pod ręką tego, ale pobicia i zastraszanie, a z drugiej strony rąbanie siekierami 100 tysięcy ludzi. No w związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie ma i nie może być symetrii win, a właśnie dlatego przytoczyłem wam opinię tego człowieka, no bo ona jest bardzo charakterystyczna dla całej tej infosfery i propagandy strony ukraińskiej. Wszyscy właściwie piszą to samo, co ten facet i na to zgody być nie może. Więcej już nie będę się na tym rozwodził. Teraz zobaczcie wczorajszy odcinek o ludobójstwie na Wołyniu, który nagrałem i jest na kanale i czeka na was, drodzy widzowie. Dobra, dostaliśmy tutaj wsparcie, proszę bardzo, od użytkownika PRZCZ. Dziękuję. Jakby nie patrzeć, Grzegorz Braun od dawna ostrzegał o problemach między innymi ukraińskich. Drugiego nie powiem, możecie przeczytać, bo nas zbanują. Jak widać, dzisiaj nie pomylił się. No nie wiem, czego Grzegorz Braun. Grzegorz Braun to różne zmieniał zdania a propos Ukrainy, bo chyba parę lat temu mówił coś dokładnie odwrotnego niż mówi teraz, w związku z tym nie wiem, co będzie mówił za 3 lata. A tak w ogóle to nie mieszamy się w politykę. Audio. Vintage. Audio. Jakiej marki nosi pan zegarek? Czy może pan odpowiedzieć? Boże, kolejny raz pytanie. Citizen. Proszę bardzo. O, nie wiem, nie, no dobra, pokażę tak. Jest to bardzo fajny zegarek, już wam mówiłem i reklamuję go nie dlatego, że mi za to ktokolwiek płaci. Zegarek kupiłem, nie mam kontraktu reklamowego z Citizenem, ale jest niezawodny, fajny, tani, cena jest przystępna, może tak bym ujął, bo kosztuje chyba 700 czy 8. Miałem 3 takie zegarki pod rząd, 2 utopiłem na kajakach, to jest trzeci, jak tego utopię, to kupię 4. Bardzo, bardzo fajny. Mówiąc szczerze, nie rozumiem ludzi, którzy noszą zegarki za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale oczywiście, co kto chce. Można chyba te pieniądze lepiej przehulać. Adam Przybysławski. Czy wiadomo coś o obiecanych przez Trumpinio 5000 żołnierzy amerykańskich? Czy już do nas dotarli? Mówiłem przecież, że tak będzie, że to tylko takie gadanie. Już w Polsce się wszyscy ucieszyli. No jaki jest stan na tą chwilę? Rotacja jest wstrzymana, czyli te 4000 nie przyjechało, które miało przyjechać, a te 5000 to jest tylko rzeczywistość kreowana przez Trumpa w jego tweetach. Zadam dzisiaj to pytanie, które pan zadał na X-ie, bo chyba już ludzie... To jest swoją drogą piękno polskiej debaty publicznej. Jest jakaś afera, wszyscy tym żyją, awanturują się, udaliby się pokroić za to, kłócą się, skaczą sobie do gardeł, zrywają znajomości, które tam mieli od lat, a potem zapominają, bo się zajmują czymś innym. Już w ogóle cała ta sprawa nie jest ważna. Ważne, że Trump obiecał, a że czy dotrzyma tej obietnicy, już nikogo nic nie interesuje. Czy przyblokowanie Cieśniny Duńskiej na prośbę BTLO byłoby dobrym pomysłem przez Polskę i kraje bałtyckie? Ale co to jest BTLO? No nie wiem, czy to tak łatwo zablokować Cieśninę Duńską. Tamtędy idzie całe zaopatrzenie część zaopatrzenia dla krajów skandynawskich i dla Polski. Chyba się nie da tego zrobić. Sprawę Wołynia muszą zbadać historycy z dwóch krajów. No badają, badają, ale dochodzą do innych wniosków. Panie Wasja. I badać będą, spokojnie. OM3GA.pl. Już w pierwszych dniach był raport Politico, który mówił na podstawie wycieku z Pentagonu, że wojna będzie trwała do września. Co pan uważa, jaki wpływ by miała tak długa wojna? No wszyscy będziemy biedniejsi po prostu. No. Mam na myśli oczywiście to, że domyślam się, że ma pan na myśli wojnę w Iranie. No. Płaci cały świat za to. I czy to już pewne, że prezydent Nawrocki odbierze order Zełenskiemu? No tam jest jakaś skomplikowana procedura, bo to musi kapituła się wypowiedzieć. Kapituła twierdzi, że to leży w prerogatywach prezydenta. Prezydent leży w mówi, że w prerogatywach kapituły. Zobaczymy 8. 8 czerwca kapituła się zbiera. Do tego czasu pewnie będą jakieś nerwowe konsultacje z Ukrainą i chęć pewnie rakiem wycofania się z tych buńczucznych deklaracji, a może politycy liczą, że zapomnimy o tym do 8 czerwca, więc ja postaram się pamiętać i 8 czerwca zapytam na Twitterze, co tam z odebraniem orderu. Kompletnie operetkowy, absurdalny gest. Musimy odpowiedzieć symetrycznie, a nie robić takie rzeczy, które w ogóle śmieszą naszego rywala w tej rozgrywce, a nie. Marek, czy to, co za panem, to tapeta, czy prawdziwy drewniany dom? Rozumiem, że to żart. Kiedy promocja książki w UK albo spotkanie fanklubu? No, jak ktoś chce zorganizować, możemy coś takiego pomyśleć, zrobić może jesienią w Wielkiej Brytanii. Czemu nie? Mamy dużo widzów z Wielkiej Brytanii, z Holandii, z Niemczech. Bartek Kowalski, proszę o prostą odpowiedź. Czy Polacy byli okupantami na Wołyniu? Czy gwałcili, czy mierzyli i okradali Ukraińców? No nie da się udzielić na to takiej prostej odpowiedzi, bo z naszej perspektywy polskiej, okupantami oczywiście Polska nie była. Natomiast no z perspektywy ukraińskiej, owszem. No i chyba w tym zawiera się cały problem. Wołyń w ogóle znalazł się w granicach Polski z tego powodu, że jeżeli spojrzycie sobie na mapę przedwojennej Polski, międzywojennej i w ogóle na mapę etniczną Polski, gdzie mieszkali Polacy? Kiedyś. To Polacy no, mieszkali, najbardziej czerwono na tych mapach jest mniej więcej tutaj, gdzie ja teraz jestem, czyli Warszawa i tak dalej, okolice, centralna Polska. A jeżeli chodzi o wschód, no to za Bug wychodziły takie dwa duże polskie pasy osiedleńcze. Na północy Wilno, Grodno, czyli ten kierunek północno-wschodni, a na południu oczywiście Galicja Wschodnia, Lwów i dalej Stanisławów. No, tylko problem polega na tym, że Polska w tych planach ludzi, którzy tam w Rydze przygotowywali te granice, no nie mogła być wysunięta takimi dwoma czułkami na wschód i mieć środek pusty. W związku z tym wzięto ten Wołyń trochę jako taki bufor. Bo wówczas już ci ludzie, którzy tą granicę wytyczali w Rydze, no to myśleli kategoriami etnicznymi. No i oni widzieli, chcieli budować taką no, Polskę, żeby było jak najwięcej Polaków w tej Polsce. A tych Polaków na Wołyniu to było 13% mniej więcej. 70 parę procent to byli Ukraińcy, no i Żydzi oczywiście. Trochę Czechów, trochę niemieckich osadników. Skąd ci Polacy tam się wzięli? No to oczywiście szlachta była Polska i to byli wcale nie żadni kolonizatorzy, tylko potomkowie szlachty ruskiej, która się spolonizowała po Unii. No i z kolei Polacy tam, którzy byli, no to skomplikowana sprawa. Tam po prostu było takie osadnictwo Mazurów tak zwanych, czyli mieszkańców Mazur, chłopów po prostu, którzy przybywali z dzisiejszego Mazowsza przeludnionego, z Mazur również i tam się osiedlali. No ale z czasem paradoks polegał na tym, że wielu z nich się rutenizowało, czyli stawali się Rusinami, a potem stali się Ukraińcami, a z kolei wielu Ukraińców tam się polonizowało. W związku z tym był taki ogólny miks. A odpowiadając na to, jakie były stosunki w II Rzeczypospolitej, no to fatalne, no nie ma co ukrywać. No. Mimo że Ukraińcy stanowili tam 70% mieszkańców, no to byli obywatelami drugiej kategorii. Uważali, że niesprawiedliwy był podział ziemi, uważali, że są gnębieni przez państwo polskie i rzeczywiście tam szczytem kariery dla Ukraińca to mógł być listonosz. Cały aparat urzędniczy, policja, wszystko to było w rękach Polaków, jeszcze plus tam sprowadzano osadników wojskowych, co było fatalnym błędem. Oni pierwsi poszli pod nóż później w 1943, banderowski. No i ci osadnicy niestety często zachowywali się jak Anglicy w Kongo. Przepraszam, nie w Kongo, tylko w Indiach czy w Kenii, czy Belgowie w Kongo. W sensie byli, no uważali się za obywateli lepszej kategorii, rozsadników cywilizacji łacińskiej i polskości na dzikich ruskich kresach, prawda, w cudzysłowie. W związku z tym tak, odpowiadając na pana pytanie, różowo tam Ukraińcy nie mieli na tym Wołyniu, chociaż w latach 30., 30-38 tam był Henryk Józewski, bardzo światły wojewoda, który miał taki pomysł, żeby się z nimi jednak dogadać i wtedy był liberalny kurs akurat. No ale wywalili go w 38, wywalił go Ozon i znowu przykręcili tam śrubę. Gdzie była wieś Krynki? Tam były też takie, czy Krynki są na Wołyniu? Musiałem to sprawdzić. No tam KOP też się nie popisywał, czyli Korpus Ochrony Pogranicza, tam była taka, sprawdźcie sobie, zgooglujcie Krynki, przymusowa polonizacja ludności. No ogólnie rzecz biorąc zadrażniano tam, aczkolwiek, powtarzam to, co powiedziałem wczoraj, te błędy II Rzeczypospolitej nie są żadnym usprawiedliwieniem dla nabijania dzieci na sztachety płotów, no, i dla ludobójstwa, bo ukraińscy nacjonaliści dokonali ludobójstwa Polaków nie dlatego, że to była zemsta za II Rzeczpospolitą, tylko dlatego, że chcieli się pozbyć Polaków w ramach swojego faszystowsko-nacjonalistyczno-szowinistycznej idei Ukrainy dla Ukraińców, czyste jak łza, oddzielić kąkol od zboża, i chodziło o to, żeby się pozbyć Polaków, żeby Polska po wojnie nie miała argumentu, żeby Wołyń i Galicja Wschodnia weszły w granice Polski. To bardzo proste. Także powody tej decyzji leżały w przyszłości, a nie w przeszłości. A to, co robiła druga RP, no oczywiście też chwały nam nie przynosi tam, ale to nie można tego porównać w żaden sposób. Nie ma symetrii między błędami drugiej RP a ludobójstwem na Wołyniu. Czy znana jest panu heroiczna obrona Przebraża na Wołyniu? Polacy obronili się tam przed tysiącami banderowców, ocalili kilkanaście tysięcy Polaków. No pewnie, że tak, no przecież pan, dwie książki napisałem o tym, no, o stosunkach polsko-ukraińskich. Także jasne, że znam tą sprawę. Sowiecka partyzantka pomogła wtedy, co ciekawe, Polakom. Nie jest usprawiedliwieniem, ale nienawiść narastała, pisze pan Krzysztof. No co do tego, nie ma żadnych wątpliwości, że tak. No. Pamiętajcie też, że cała ta wierchuszka ON przeszła przez Berezę Kartuską i przez polskie więzienia. Nie? Też tam na wczasach nie byli, w związku z tym tak, no, byli to ludzie głęboko nienawidzący Polski, ale powody decyzji były, tak jak mówię, do przodu, a nie do tyłu. Dlaczego Polska usilnie chce zostać sama? Ja mam wrażenie, pani Juliu, że odwrotnie, że usilnie próbuje się do kogoś przykleić i rzeczywiście w efekcie może zostać sama. Powinniśmy prowadzić politykę wielowektorową. Bartek, polska propaganda historyczna obrazuje to inaczej niż ty, dzięki za realne podejście do tematu. No tak, no dlatego historia realna walczy z propagandą historyczną, którą w Polsce nazywa się dla niepoznaki polityką historyczną. No dobrze, kochani państwo, kończmy powoli tego live'a, ja mógłbym z wami gadać godzinami. Zawsze żona do mnie mówi, słuchaj, nie zadręczaj tych ludzi tak, bo po prostu oni przestaną cię oglądać. Gadasz i gadasz i gadasz i gadasz. Szczególnie, że dzisiaj mamy drugi odcinek o godzinie 20:00. Przypominam państwu, będzie rozmowa z Kacprem Kitą o tym, co się dzieje we Francji. Także do zobaczenia o 20:00. Jutro live'a nie dam rady zrobić, bo będę w Poznaniu i zatem jakieś sprawy. Chyba, no że wiecie, już będzie totalny mus. Wydarzy się coś takiego, że bez live'a się nie obędzie, no to znajdę jakieś miejsce, gdzieś przysiądę i chociaż pół godzinki, godzinkę sobie pogadamy, ale wtedy nie sądzę, żebym się wyrobił na 12:00, bo coś mam właśnie przed południem do załatwienia, a muszę się przygotować przecież do tego live'a, nie mówię tego wszystkiego z głowy, tych zestawień, tych wydarzeń, więc umówmy się, że jutro pod znakiem zapytania śledźcie moje media społecznościowe, a na pewno robimy w środę i wtedy zbierzemy do kupy wydarzenia ostatnich dni. Dzięki za wszystkich, którzy byli ze mną w weekend na Stadionie Narodowym. Ci, którzy nie byli, kupcie koniecznie książkę Polacy z moim autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Już wkrótce rozpoczniemy wysyłkę, ja już wkrótce podpiszę, zresztą dowiecie się o tym, że, bo mam dla was niespodziankę, że podpisuję. Ale cicho, nic więcej nie mogę powiedzieć. Kot się dzisiaj niestety nie pojawił. Pozdrawiam panią Wiolkę, która dbała o kulturę osobistą na dzisiejszym czacie. Pozdrawiam wszystkich widzów, wszystkich, którzy zdecydowali się również nas wesprzeć. Bardzo, bardzo wam za to, kochani państwo, dziękuję. Naprawdę fantastyczna wytworzyła się społeczność historii realnej i te live'y jeszcze nas dodatkowo tak zbliżyły, więc bardzo się cieszę. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia o 20:00.